miesiąca, więc będziemy mieli w pierwszej godzinie Wieczerzę Pańską, jak każdą pierwszą niedzielę. Jak wiemy, są dwa miejsca w Ewangeliach, które opisują dość dokładnie narodzenie Pana Jezusa i te wypadki towarzyszące temu. Czytaliśmy i tutaj dzieci też cytowały z pamięci wersety głównie z Ewangelii według świętego Łukasza, ale teraz przeczytamy jeszcze fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział drugi. Właśnie jak mędrcy, czy jak to tradycja mówi, błędnie oczywiście, królowie, trzej królowie, tak to nawet nazywa się popularnie, ale to nie byli królowie, to tekst grecki mówi, że to byli mędrcy, magowie, jak to w greckim, więc to nie byli żadni królowie, no ale tak to tradycja często zmienia Biblię, no niestety. I tutaj czytamy od początku tego rozdziału drugiego, gdy zaś się Jezus narodził w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, historycy go nazywają Wielkiego, ale nie za jego charakter, bo był paskudny, tylko za jego budownictwo. Króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatworzył się, z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wóz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. I posłał ich do Betlejem i rzekł, idźcie dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja poszedł oddać mu pokłon. A oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli, a oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się, a ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali i wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię. Zauważyliśmy już, że Józef i Maria i Jezus nie byli już w stajence czy w stajni, ale już w międzyczasie znaleźli dom, w którym przebywali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią matką jego i upatrzy, oddali mu pokłon. Potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę, a ostrzeżeni we śnie, aby nie wracali do Heroda inną drogą, powrócili do ziemi swojej. Te teksty, czy z Łukasza, czy z Mateusza, są czytane dzisiaj na całym świecie, w różnych nieco godzinach, ze względu na różnice czasowe, ale przeważnie te dwa teksty są, i oczywiście inne też, ale te najczęściej, w tych dniach przypominające nam o tym bardzo ważnym wydarzeniu, które się stało ponad 2000 lat temu. Pamiętamy również, wiemy chyba dorośli, że kiedy Pan Jezus się urodził, wcale nie był jeszcze ten obecny kalendarz, tak zwany chrześcijański, w użyciu w całym świecie, tylko narody miały swoje kalendarze, jak Żydzi mieli swój kalendarz i mają nadal swój, Rzymianie swój, Grecy swój i tak dalej, więc to nie był rok zerowy nowej ery. To ten rachuba czasu, czyli kalendarz, został do ponad 500 lat od narodzenia Chrystusa opracowany i wprowadzony w życie, ten, który mamy obecnie. No ale Jezus się urodził oczywiście w określonym czasie historii ludzkości i czytając z Ewangelii Łukasza wiemy też, w jakim to czasie się stało, jeśli chodzi o ten świat grecko-rzymski. Ale to nie jest w tej chwili najważniejsze, to są bardzo ważne okoliczności i te wydarzenia, które związane były z narodzeniem Pana Jezusa, ale nie najważniejsze. Najważniejsze jest, jak to się mówi dzisiaj, tak, wymiar duchowy, znaczenie duchowe, bo to jest ponadczasowe wydarzenie. Ponadczasowe, chociaż to w kalendarzu, w rachubie czasu ludzkiej, jak powiedziałem, jak wiemy, upłynęło ponad 2000 lat, ale właśnie dzisiaj Pan Jezus już nie jest niemowlęciem, nie jest bezbronnym dziecięciem, ani w stajni, ani w Betlejemie, ale właśnie jest w niebie. W niebie. Bóg wskrzesił go z martwych, jak wiemy, i posadził po prawicy swojej w niebiesie. I przyjdzie powtórnie, jak mówi Pismo. I to fakt ten nie ulega żadnym wątpliwości. Oczywiście kto w nie wierzy, w to, no to inaczej. To nie wierzy, ale dla nas, którzy wierzymy, którym Słowo Boże jest autorytatywne, niezmienne, ważne, to wiemy, że przyjdzie. Ale drodzy bracia i siostry, jedno pytanie pozostaje w związku z tymi świętami, które niektórzy z nas już ci dłużej żyjący to obchodzą, któryś tam raz z kolei, może już kilkudziesiątny, czy kilkudziesiętny raz, inni dopiero może niewiele razy, ale pozostaje dla nas dorosłych zwłaszcza bardzo ważne pytanie. Posłuchajcie tego pytania albo tego zagadnienia. Mianowicie pytanie tak brzmi, jaki jest nasz albo twój osobiście, bracie, stosunek do świąt Bożego Narodzenia. Nie pytamy się jakich innych ludzi, tylko tu nas siedzących, w tej niewielkiej dzisiaj liczbie, jaki jest nasz stosunek do świąt Bożego Narodzenia. Odpowiedź krótka brzmi taki, jaki jest nasz stosunek do urodzonego ponad 2000 lat temu Jezusa Chrystusa. Bardzo prosta odpowiedź. Tak świętujemy i tak obchodzimy święta Bożego Narodzenia, czyli ten nasz stosunek do tych świąt jest taki, jaki jest nasz stosunek albo relacja do narodzonego ponad 2000 lat temu tego dziecięcia wtedy w Betlejem Judzkim Jezusa Chrystusa. Tego się nie da oddzielić. Więc jakie teraz zastanówmy się, jaki według tych zapisów dwóch ewangelistów był stosunek niektórych ludzi do nowonarodzonego dziecięcia, do Mesjasza, jak też według Starego Testamentu. A według Nowego, tego samego, tej samej osoby, Zbawiciela Jezusa Chrystusa, też Mesjasza, ale częściej w Nowym Testamencie on jest przedstawiony jako Syn Boży, jako Zbawiciel, jako Pan, jako Król też. A więc po pierwsze, kiedy czytamy te fragmenty, a kto czytał albo słuchał uważnie, to pewno zauważył, że jest trojakie nastawienie, było wtedy i dzisiaj oczywiście, trojakie nastawienie do Jezusa Chrystusa. Do tego narodzonego wtedy w ludzkim kalendarzu ponad 2000 lat temu. Był trojaki. Bardzo łatwo zapamiętać. Nie trzeba jakichś dużych wysilać pamięci. Bardzo łatwo, jeśli chcemy, bardzo łatwo zapamiętać. I taki, drodzy przyjaciele, bracia i siostry, taki sam jest stosunek i dzisiaj do Jezusa Chrystusa, a tym samym i do świąt Bożego Narodzenia, prawda? Bo tego nie można się oddzielić, Jego od świąt. Większość ludzi oczywiście wie, że te święta, chociaż nie wymawia, życzą sobie wesołych świąt, zdrowych świąt, przyjemnych świąt, ale każdy gdzieś tam pod świadomości, nawet ci, którzy nie wymieniają, wiedzą, że to są święta związane z kim? No, z urodzeniem się Jezusa Chrystusa, prawda? A więc jaki jest nasz stosunek do świąt, do obchodzenia tych świąt? Jaki jest nasz stosunek do osoby, do tego wtedy narodzonego dziecięcia, a dzisiaj triumfującego w niebiesie Jezusa Chrystusa? Nie da się, bracie i siostry, oddzielić tego. To próżne usiłowania. Próżno zapominać, bagatelizować. To jest wszystko oczywiste. Dla Boga to jest tak wiadome, jak dla nas, jak mamy dobry wzrok, wszystko widzimy, co tutaj w tej sali. A dla Boga to wiemy, co było przed naszym urodzeniem, w tym czasie, kiedy się teraz, prawda, i co do końca życia. Przed Bogiem się niczego nie uda ukryć. Żadne udawanie, żadna maska, żadne pobożne słowa, prawda, i gesty, a nawet śpiewanie kolęd też niewiele pomoże, jeśli my nie mamy tego prawidłowego, tak jak niektórzy w tamtym czasie stosunku do Jezusa. Jaki to stosunek? Po pierwsze, tak zacząc może troszkę od tych, co tutaj ewangeliści nam wspominają na początku, że kiedy czytaliśmy w Ewangelii, słyszeliśmy Łukasza, że przyszli do Betlejemu w czasie spisu. Odbył się, i tu historycy właśnie na podstawie tego zapisu, ewangelisty Łukasza udowadniają i chyba mają rację, że tak dokładnie rzecz biorąc, dokładnie według jego czasu to Pan Jezus się urodził co najmniej o 4 albo 6 lat wcześniej niż ten kalendarz mamy. Czyli gdyby tak dokładnie obliczyć jego czas narodzenia według właśnie tych badaczy historii, to byśmy dzisiaj mieli, teraz jest 2011, kończy się, plus dodać 4 albo nawet 6, to byśmy już mieli, słuchajcie, już blisko 2020 roku. Pamiętajmy, że ten kalendarz nie był wprowadzony ani wymyślony w czasie urodzenia Jezusa, to chyba wszyscy już dobrze wiemy, prawda? 523 roku po narodzeniu Chrystusa obecny kalendarz został opracowany, prowadzony. Także do tego przez te ponad 500 lat każdy naród miał swoje tam rachubę czasu i wcale ona się nie zaczynała od urodzenia Jezusa. Także doliczyć trzeba co najmniej 4, a może nawet 6 lat. Według zapisu ewangelisty Łukasza. Spis namiestnika cesarskiego, rzymskiego w Syrii, Kwiryniusza. Tam były dwa spisy. I w czasie pierwszego właśnie urodził się Jezus. I co? Szukali miejsca w Betlejemie, bo to zrządzenie było takie, że każdy musiał iść do miasta rodowego, jak się to dzisiaj mówi. A ponieważ Józef, a i Maria też byli, chociaż ubodzy bardzo, ale z rodu Dawidowego, udali się do tego miasta królewskiego z czasów Dawida i wcześniej, ono było już zapisane w Biblii, do Betlejemu. Z Galilei kilkadziesiąt, a może kilkaset kilometrów, nie pamiętam dokładnie, na pewno nie 20-30, i to na piechotę, a może i osiołkiem, częściowo podróżowali na południe ziemi izraelskiej, do Betlejemu. Dzisiaj Betlejem jest pod zarządem autonomii palestyńskiej, chociaż w tych dniach też pełno tam turystów jest. Mniej trochę ze względu na terroryzm, ale jak dzisiaj rano słyszałem, jest ponad 6 tysięcy, no to niedużo. Kiedyś było i kilkadziesiąt tysięcy turystów z całego świata. Czasy są niespokojne. W autonomii palestyńskiej, nie w granicach Izraela, jest Betlejem. I co? Szukali miejsca w Gospodzie. Dużo ludzi przybyło. Czytamy, że nie było dla nich miejsca w Gospodzie. Jako przykład weźmy, jako może taką mała ilustrację, że no, powiedzmy tych gospód, dzisiaj to się mówi hotele, zajazdy, nie było za dużo wtedy oczywiście. I taki właściciel gospody, każdy właściciel gospody, tego zajazdu, przecież nie był wrogo usposobiony do Pana Jezusa, prawda? Ani do Józefa, ani do Marii. W ogóle sobie tym głowy nie zaprzątał, że jakaś tam jedna młoda rodzina, kobieta w ciąży, co mnie to obchodzi? Już nie mam miejsca. Gdyby mieli na przykład pełną kiesę pieniędzy rzymskich, sestercji czy denarów innych, to by na pewno gospodarz, nie jeden by wywalił swoją rupiecie, swoją rodzinę na podwórko, aby im dał za dobrą cenę, ale oni tego nie mogli zaoferować. Ten, który współtworzył świat z Bogiem Ojcem, nawet własnego miejsca na urodzenie niego. To nie jest ckliwa historia, ale to jest prawda. Całe życie tak było, że mu zazdrościli wszystkiego, później dorośli ludzie. Jak jadł z bogatymi ludźmi, o, żarłok i pijanica. Jak coś jak nie tego, to jakiś demona ma, mówili, prawda? Sam Pan Jezus powiedział, że lisy nie mają, mają jamy, ptaki niebieskie, gniazda, Syn Człowieczy nie gdzie go zło. Miał przyjaciół, którzy go przyjmowali, ale to nie był ich własny dom. Ty masz piękny może dom, albo mieszkanie. A czy chociaż raz w życiu podziękowałeś mu za to? Masz jeszcze jedzenie i to niemało. Ten, który stworzył świat, czy współtworzył świat, ten nie ma nawet miejsca, gdzie by się urodzić. Przyzwoitego, czystego, ciepłego. To nie jest dla wzruszenia, nie opowiadam, ale to jest fakt, bracia i siostry. To jest fakt. Tego nie da się tak pominąć całkowicie. A więc ten właściciel czy właściciele gospód nie byli wrogo usposobieni. Oni po prostu byli zaoferowani swoimi sprawami. Tak jak miliony ludzi dzisiaj na świecie, w Polsce i na świecie, nie wszyscy są wrogami Jezusa. Są tacy też. Ale większość pójdzie na pasterkę, czy do nabożeństwo, do innego kościoła, ale tak naprawdę to tylko dodatek do ich życia, do ich świąt. Dodatek. Uderzmy się w piersi, może i w naszym życiu tak jest. To jest tylko dodatek, fragment naszego życia. My mamy wiele innych spraw codziennych, ważnych, mniej ważnych, i tym jesteśmy i w święta, i cały rok tym jesteśmy zajęci. Nauką, studiami, pracą, krzątaniem się i dziesiątkami innych spraw. Ale my mówimy, ja przecież nie jestem wrogiem. Oni też nie byli wrogami, ci wrogowie. Tylko to oni byli po prostu pochłonięci, zajęci swoimi ziemskimi, doczesnymi sprawami. I dlatego nie było myśl nawet, a może ta rodzina to jest jakaś niezwykła. A może ze względów nawet ludzkich trzeba im ponieść pewną ofiarę ze swojego wygody i dać im to miejsce? Nikt o tym nie myślał. Absolutnie. Bo Biblia mówi, nie było miejsca w gospodzie. To jest krótkie zdanie, które opisuje przykrą rzeczywistość. I dzisiaj tak samo. Nie było miejsca nie w gospodzie, ale w sercach. Czy ja muszę was przekonywać, że większość ludzi dzisiaj, i chrześcijan, i niechrześcijan, tak postępuje? Chyba nie muszę przekonywać was. A może i w twoim sercu tak jest? Cały czas i dziś, i święta, tylko prezenty, tylko świeczki, tylko choinka, tylko spotkania, tylko... No, ale no tak, no tak, no Boże Narodzenie, no Boże Narodzenie. I co z tego wynika, prawda? Wielokrotnie już przypominaliśmy sobie wypowiedź Mickiewicza, czy nie wiem, którego z tych polskich wieszczów, że powiada, że Chrystus narodził się w żłobie. To prawda, ale biada, jeśli się nie narodził w tobie, mówi on Mickiewicz. Jakaż smutna prawda. Jakaż smutna prawda. A jak dzisiaj się Pan Jezus rodzi w sercu? Czytamy Ewangelii Jana 3 rozdział, na nowo, z Ducha Świętego i przez Słowo Boże. Śpiewanie nawet 100 kolęd w ciągu dnia jednego, nawet w ciągu dnia jednego, gdyby to było możliwe. Nic nie pomoże, jeśli on się nie narodzi w twoim sercu. Zapamiętaj to sobie. Możesz śpiewać, ile ci gardło pomoże. Ale jeśli się w twoim sercu, jeśli ty nie oddasz mu całkowicie i nie upokorzysz się przed nim i nie przyjmiesz go jako swojego Zbawiciela i Pana, nawet chodzenie do kościoła czy do tego zboru ci nic nie pomoże. Nie łudź się, drogi przyjacielu. Naprawdę, proszę ciebie, nie łudź się, nie oszukuj się. Można obrazki na ścianach powiesić, święte tak zwane, prawda? Takie domy widziałem w swojej młodości. Teraz coraz mniej jest, może na wsiach są, ale w miastach już nie tak, powiedzmy, inne są zdjęcia tego, ale dawniej na wsiach to prawie w każdym domu pełno było tych świętych obrazów. Ale w domu, w mieszkaniu to była kłótnia, pijaństwo i tak dalej. Ale święte obrazy były dookoła, prawda? Tak zwane święte oczywiście. I co to pomoże tobie? Co to pomoże człowieku? Zastanów się. Ty nie jesteś wrogiem Pana Jezusa. Oczywiście, że nie. Nie podejrzewam nikogo. Tylko, że jesteś tak zajęty swoimi sprawami ziemskimi, doczesnymi, które miną i to bardzo szybko, że staniesz przed Bogiem jak ten goły, nędzny i nie będziesz nic miał na swoją obronę, kiedy On ci powie, idź ode mnie, precz w ogień wieczny. Tak powiedział Pan Jezus. To nie jest dla wystraszenia. Idź precz ode mnie w ogień wieczny. Nie znałem ciebie. Chociaż chodziłeś do kościoła. Może niektórzy żyjących ludzi, na pewno takich duży. No więc pierwsza grupa byli zbyt zajęci swoimi ziemskimi, codziennymi sprawami. Zbyt zajęci, powtarzam słowo. Ale nie byli wrogami Jezusa i Marii. Oczywiście, że nie. Druga grupa. No, reprezentuje ją Herod. Czytaliśmy tutaj Ewangelię Mateusza. Ten, którego historia nazywa, ale to po jego śmierci nadano mu ten przydomek wielki, ale to za budowlę, którą on budował, wznosił na ziemi. Zamki, fortece, świątynie w Jerozolimie odbudowywał, czyli za swoje pieniądze, tam może nie za swoje, ale zarządził. Ale jego charakter wszyscy i żydowscy, historycy jak Józef Flawiusz i rzymscy, mówią, że to był człowiek straszny. Straszny. To był trud, nawet nie można powiedzieć dyktator, ale to był, no, to był człowiek, no, można powiedzieć, jakiś no, zwyrodnialiec, to tak najlepiej. Czy wyobrażacie sobie, że on spowodował nie swoimi rękami, tylko na swoją matkę, teściową swoją i swoją ukochaną żonę Mariannę. Trzy osoby za życia swojego uśmiercił. Mariannę, ukochaną żonę, po śmierci chodził po korytarzach, po pałacu swoim, wolał Mariannę. Za późno już było wyrzuty sumienia. A wszystko to z zazdrości było. Wszystko z zazdrości. Zazdrość jest straszliwym chorobą psychiczną. Kiedy już leżał na łożu śmierci, wybaczcie, że takie, ale to pokazuje, jak człowiek może, i dzisiaj tacy ludzie są, też byli w historii. Wydał zarządzenie, że z chwilą, kiedy umrze, rozwieść, on w Jerychu umierał. Straszną chorobę. po prostu męczył się, wnętrzności wypływały z niego. Nie wiem, jak się ta choroba dzisiaj nazywa. Żeby zwolać swojemu urzędnikowi, nie wiem, jak się tam nazywał, wydał rozkaz, żeby zwolać na stadion w Jerychu, bo on i stadiony budował, takie jak w grecko-rzymskim świecie. Zwolać wszystkich najbogatszych ludzi z okolic, znamienitych. Jak wiadomo, że on umarł, to żeby żołnierze wkroczyli wszystkich i ich wybili i wymordowali na tym stadionie. Żeby chociaż on wiedział, że jego Żydzi nienawidzą. To żeby chociaż z powodu śmierci tych ludzi był płacz. Jak nie jest powodu. Ale ten namiestnik nie wykonał rozkazu. Całe szczęście. Ale wydał też rozkaz, żeby wymordowano synów tej ukochanej Marianny. I też w ostatnich dniach przed śmiercią zostali oni straceni. Co za potwór. Czy on jeden taki był? Ale kiedy on tutaj jeszcze żył, był w pełni władzy, czytaliśmy, że ci męcy, no to wiadomo, gdzie król? No to w pałacu pewno, nie tam w jakiejś tam chalupce czy w pieczarze. No do króla Heroda Wielkiego się udaje, a ten się wystraszył. Bo pamiętajmy, że to był bardzo człowiek podejrzliwy i właśnie z zazdrości, że ktoś władzę mu zagarnie, to te wyroki wydało. To właśnie główny motyw był. Pamiętaj, zazdrość ciebie zniszczy, bracie i siostro. Ja wiem, że tutaj chyba nikogo nie ma, ale to tak ku ostrzeżeniu. Nie zazdrość niczego nikomu, ani materialnych, ani innych rzeczy, bo niech cię Bóg od tego chroni. Bo zazdrość prowadzi do duchowej śmierci, tak jak każdy grzech niewyznany. I udawał, no ja też chcę się poklonić, prawda? Wróg, ten już nie był zajęty tylko swoim sprawem. On był wrogiem Mesjasza. Nagle się pojawił, tu słyszy do tronu jego. Król żydowski. Jaki król? Przecież ja jestem królem. Najwyżej ktoś z moich potomków zostanie po mnie. Ale no i zresztą rozporządził, prawda, między swoich synów, którzy jeszcze zostali, prawda, przy życiu. Rzymski historyk, żyjący po kilkadziesiąt lat po śmierci Heroda, wiecie, co napisał? Swetoniusz się nazywał. Wiecie, co napisał o Herodzie Wielkim? O wiele lepiej i bezpieczniej być świnią w chlewie Heroda niż jego synem. Tak pogański, rzymski historyk Swetoniusz napisał, bo ta sława tego Heroda daleko, daleko po jego śmierci jeszcze trwała. Lepiej bezpieczniej świnią być niż w chlewie u Heroda niż jego synem. Bo los synów był strasznie niepewny. Ale ci, którzy są wrogami Jezusa, często się stroją w piórkach. Przyjaciół, no ja też jestem religijny. No przecież ja chodzę do kościoła, prawda? No przecież ja... Co? Ja nie walczę z Bogiem, prawda? Ale ten duch tego wrogości wobec Jezusa nie da się zamaskować. Nic z tego nie będzie. On trwał, jak czytamy w życiu Pana Jezusa, kiedy przychodzili Herodianie i Faryzeusze razem, sitwa. Normalnie się nienawidzili te dwie partie. Bo jedna to była faryzeusze, nacjonaliści, religijni, a Herodianie to byli zwolennicy Heroda, prawda, współpracy z Rzymianami. A więc jak mogę, tak jak dzisiaj w polityce, na przykład tam w jednym mieście, nie będę wspominał, demonstracje trwają. A, jak to ogląda wiadomości morskie. Ja widziałem nawet dzisiaj rano i wczoraj tego, demonstrują przeciwko władzom. Ja nie wiem, czy oni mają... To nie chodzi o to, czy słusznie, czy nie. Tylko tam mówili i komuniści, i liberalowie, i tamcy inni. Wszyscy przeciwko Putinowi. Normalnie to my sobie do oczu skakali. Ale mają wspólnego co? Wroga. No więc ludzie, którzy mają jednego wroga, to nawet normalnie to oni się nienawidzą. Nigdy się nie zeszli. Ale wróg zawsze łączy. Na krótko. To jest, ta historia się powtarza cały czas, bracia i siostry. Nie myślmy, że to było w czasach tylko Heroda. Herodianie, faryzeusze często przychodzili, podchodzili do Jezusa i chcieli go złapać na jakimś co? Słowie, tak? Nagle się taki przyjaźń między nimi zawiązała, przeciwko Jezusowi. Tak jak i dzisiaj, prawda? Ludzie, którzy normalnie by się nigdy nie zeszli. Nie tylko w polityce, czasami w innych. Nie, tutaj nie mówię o polityce, tylko jako, żebyśmy wiedzieli, że historia zawsze się powtarza. O to mi chodzi. Zachowania ludzkie są, nic się nie zmieniło. od tworzenia świata. Nic nie ma nowego, nic się nowego nie dzieje pod słońcem, powiada Pismo Święte. Nic nowego. To, co było, to, co jest, to już było tysiące lat temu. Tylko przez innych ludzi to było robione. Bo natura grzeszna, przewrotna człowieka nie zmienia się. Nie tylko w ciągu kilku lat, ale w ciągu tysięcy lat się nie zmienia. Jak była przewrotna, tak jak mówi prorok Jeremiasz, przewrotne jest serce, tak jest dzisiaj. Chyba, że tylko odrodzone może, ale też jeszcze nie jest często doskonałe. Ale już jest inne. Już jest mniej napiętnowane tym grzechem. I wiecie, kiedy kulminacyjny moment nastąpił tej wrogości wobec Jezusa? Tak przylatyliśmy króciutko, tak bardzo szybko przez tą całą Ewangelię. A kiedy nastąpił kulminacyjny, szczytowy moment nienawiści wobec Jezusa Chrystusa? No, domyślacie się? Powinniście. Tak. Jak oni wołali? Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! To był skutek tej nienawiści, która w sercach wielu była. Nie tylko Heroda, pamiętajcie, Herodianów, faryzeuszy i wielu zwykłych ludzi, którzy nawet wielu z nich skorzystali z nakarmienia chlebem i rybami. Może nie jednego uzdrowił, ale potem ta w sercu, które chowali przez te całe lata nienawiść, spowodowała, że zapomnieli o dobrodziejstwach, tylko wołali, ukrzyżuj go, bo zawiódł nas. Myśmy się spodziewali, że będzie Mesjaszem, królem, wyrzuci Rzymian, a tu taki pokorny na osiołku wjeżdża. Nie chciał, prawda, być ich wodzem, politycznym wodzem. Wrogość wobec Jezusa, druga grupa ludzi. No i trzecia, najwspanialsza, wspaniała, która oczekiwała pociechy Izraela, jak mówił. Ją reprezentują dwie osoby. Symeon i Anna, prorokini. To też z Ewangelii Łukasza. Czytamy, że Symeon starzec, co może to był jeden z kapłanów, bo tych kapłanów było przecież mnóstwo tam. Oni się zmieniali w służbie tej grupy. Może to był nawet i kapłan, nie wiemy. No, Ewangelia mówi, że starzec. Pobożny, bogobojny człowiek. Oczekiwał pociechy Izraela i Duch Święty był nad nim. I przyszedł z natchnienia Ducha do świątyni. Kiedy zobaczył Józefa i Marię i dziecięcie, wziął je na ręce i błogosławił. I teraz puszczę sługę swojego w pokoju, gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje. W tym małym dziecięciu zbawienie? Nikt tego nie dowiedział, nawet w świątyni. Ale on, prowadzony przez Ducha Świętego, wiedział, że w tym dziecięciu, w tym momencie to jest Zbawiciel Izraela i narodu i pogan. Światłość pogan. Chwała ludu Twego izraelskiego, światłość pogan oświeci. Właśnie przez to w tym momencie małe dzieci. Prorok Ilianna też przyszła, służyła w postach i modlitwach dzień i noc. No pewno do domu chodziła spać tam czasami, ale ewangelista mówi, że po prostu ona była całej może oprócz snu w domu, może całe dnie spędzała na modlitwach w świątyni pańskiej. I również później opowiadała wszystkim, którzy oczekiwali pociechy, za całkowite oddanie się. Całkowite, bez reszty, bez oglądania się, bez kalkulacji, bez niczego. Kochani, to jest poselstwo dla mnie i dla każdego z nas. Tak obchodzimy święta Bożego Narodzenia, jaki jest nasz stosunek do Jezusa. I nie da się tego inaczej wytłumaczyć, wykręcić się, coś tam zapomnieć. Nie da się. Nie, próżno. Jaki masz stosunek do Jezusa, tak obchodzisz święta Bożego Narodzenia. Albo jak ci właściciele gospód, albo jak Herod i jego otoczenie, mam nadzieję, że nie, albo, co powinniśmy, tak jak Symeon, Anna, całkowite, z całym sercem i życiem oddanie się Zbawicielowi. Takich ludzi jest dzisiaj mało. Nawet w czasach narodzenia Pana Jezusa niewiele było. W tej religijnej Jerozolimie, pamiętajmy, nie było tak dużo takich ludzi jak Symeon, Anna. A dzisiaj ich jeszcze mniej jest. No. Chociaż świat ma już prawie 8 miliardów ludzkości. Coraz mniej jest takich ludzi. Ja nie mówię tu z jakiegoś pesymizmu, ale obserwując nawet wielu, wielu wierzących, ja nie mówię tu o naszym zborze, chociaż i my nie jesteśmy idealni, wiadomo, to w ciągu 30-40 lat, może to tak ktoś może, a ludzie, którzy trochę tam już bliżej starości, to nie zawsze są tacy markotni. Ja nie jestem pesymista raczej. Ale kiedy tak na przestrzeni 40 lat, nawet już nie mówiąc więcej życia, obserwuję wierzących, to średnio, nie mówię, że wszyscy, bardzo jest dużo powierzchownego chrześcijaństwa. W zborach, w kościołach. Dużo w niektórych jest chrztów. Tak, oczywiście, że dużo. I to jest dobra rzecz. Ale znając niektórych, to ja wątpię, czy oni naprawdę na nowo się narodzili, ci ludzie. Rozmawiam nieraz z ludźmi z tych zborów, to mówią, bracie, no tak, no chrzty są u nas i to niemało. Ale to wszystko jest, bracie, powierzchowne. Nie wiem, czy to prawda, co ci opowiadają ludzie ze zborów. Trochę starsi ludzie. Nie staruszkowie, ale starsi. Tak, mówi, u nas jest chrztów więcej niż może u was. Ale mówi, tak jak mówi, ja znam tych ludzi, to mówi, złamanego od grosza za nich bym nie dał. Tak mówią ze zborów w innych miastach. Co to znaczy? Religia nie zanika, ale poświęcenie się zanika Jezusowi. To jest tragedia. Całkowite poświęcenie się życia i wszystkiego, co z tym życiem związane. Czasu, pieniędzy, talentów i tak dalej. Religia nie zaniknie. Nawet za czasów Antychrysta będzie. Ale poświęcenie się, oddanie się bez reszty zanika jak lawina. Spada z góry. Obyśmy nie należeli ani do pierwszej, ani do drugiej grupy, ale do tej trzeciej, która reprezentuje Symeon i Anna. Chciejmy, bracia i siostry, ale to tylko my możemy uczynić. Możemy doświadczyć, mnie mówi psalmista Dawid, zbadaj serce moje, czy nie jest droga odporności we mnie. Jeśli jesteśmy szczerzy, to będziemy codziennie. Boże, sprawdź moje serce, pokaż mi, jakie ono jest. Jak ja obchodzę, jeśli to święta, te święta naprawdę? Czy tak jak pozostali ludzie? Czy tak to inaczej, jak Twoje prawdziwe dziecko, które raduje się z przyjścia Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa? W tym pokoju, w radości Ducha Świętego obchodzę. Oczywiście często z rodziną to może być, to nie jest złe. Ale czy tak jak reszta ludzi obchodzę, czy tak jak prawdziwe Twoje dzieci? Powstańmy, bracia i siostry, oddajmy mu chwałę, jeśli mamy naprawdę pragnące i wdzięczne serce.